Otwórzmy dzisiaj Ewangelię według Mateusza, rozdział 6. Będziemy czytać od wiersza 1 do 4. Wystrzegajcie się pobożności na pokaz, takiej, która szuka ludzkiego uznania, bo inaczej nie otrzymacie nagrody od waszego Ojca w niebie. Kiedy dajesz jałmużnę, nie każ trąbić przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby uzyskać poklask u ludzi. Zapewniam was, już otrzymują swoją nagrodę. Kiedy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ojciec, który widzi także to, co ukryte, wynagrodzi tobie. Chciałbym mówić o ofiarności, jak być człowiekiem ofiarnym, o szczodrości, o naszej postawie szczodrości. Dlaczego to jest ważny temat? Oczywiście on jest ważny dlatego, że znajduje się w kazaniu na górze. Już mówiliśmy o różnych sprawach w ramach tych trzech rozdziałów z Ewangelii według Mateusza. Między innymi też mówiliśmy z tego fragmentu, ale następnego, od 5 wiersza, o modlitwie, jak się modlić. I tu właśnie ten fragment od wiersza 1 do 21 mówi o trzech ważnych elementach pobożności. O jałmużnie, o modlitwie i o poście. I dzisiaj będziemy mówić o jałmużnie, o ofiarności. Jak Bóg pozwoli, następnym razem będziemy mówić o poście. O modlitwie mówiliśmy wcześniej. I chcę zaznaczyć, drodzy słuchacze, bracia i siostry, którzy mnie teraz słuchacie, że to kazanie nagrywam dla was, dla nas bezpośrednio. To nie jest na nabożeństwie, dlatego że w tej chwili tak się układa, że głoszę o innych sprawach takich ludzi na nabożeństwach i w moim zborze w Pruszkowie, że muszę głosić o innych sprawach, a chciałem dokończyć te 7 tematów, które jeszcze pozostały wskazania na górze, a więc dzisiaj będzie o ofiarności, potem następne o poście, następne jak rozporządzać naszymi finansami, to będzie 6 rozdział, wiersz 19 i niżej, potem jak unikać grzechów seksu, to wrócimy do 5 rozdziału, jak unikać czy uniknąć rozwodu, a też jak rozpoznać fałszywych proroków. I tych 7 tematów będę chciał rozważać już tylko w naszym gronie, w tym gronie internetowym. Mam nadzieję, że to będzie równie budujące, jak i tamto na żywo. A więc ofiarność. Jak być ofiarnym? Czy jest to tak ważna sprawa? I takie mam 2 pytania. Dlaczego niektórzy chrześcijanie odpadają na drodze wiary? Dość długo idą, a potem odpadają. Mogą być różne powody. Często to jakiś grzech, jakaś pokusa, która ich przezwyciężyła. Ale czasem to nie jest grzech, nie jakaś pokusa, ale właśnie to, o czym dzisiaj chcemy mówić, a co później rozwinę. Pytanie drugie. Dlaczego rozpoczynają nowe życie z widocznym entuzjazmem, a potem jakoś ten entuzjazm wygasa i rezygnują? I znów odpowiedzi mogą być takie zwyczajne, które nam się nasuwają, no bo nie modlą się innymi językami, bo nie czytają Biblii, no bo Duch Święty nie ma nad nimi jakiejś władzy, panowania. Mogą być różne odpowiedzi i one są słuszne, ale w tym przypadku powiemy właśnie o czymś, co ja opiszę pewnym wydarzeniem, jakie miało miejsce lat temu 17. Pewien znany żeglarz amerykański się wybrał w samotny rejs swoim jachtem ze Stanów Zjednoczonych przez północny Atlantyk aż do Francji. I był to dobry żeglarz, ekspert. Swoim jachtem już wiele razy okrążył ziemię. W kręgach żeglarskich się cieszył uznaniem podróżnika, któremu nikt nie mógł dorównać w jego umiejętnościach żeglarskich, doświadczeniu. Też i jego jacht, to była łódź średniej wielkości, był szczytowym osiągnięciem współczesnej sztuki budowania jachtów. A więc i on sam, jego przygotowanie, doświadczenie, sprzęt gwarantowały, że i ta podróż przebiegnie pomyślnie. Ale po 11 dniach żeglugi utracono z nim kontakt radiowy. Ta cisza radiowa się przeciągnęła do kilku dni i w końcu wszczęto poszukiwania. I 450 mil na północ od Wysp Azorskich znaleziono łódź, ale pływała do góry dnem. I to właśnie było zdumiewające. Bo cały świat żeglarski dobrze wiedział, że taki jacht jest tak zbudowany, aby nawet gdy go fale przewrócą, wiatr przechylił, to zawsze wróci do pozycji wyjściowej. Dlaczego? Dlatego, że pod kilem jest przymocowany ogromny ciężar. W tym przypadku, w tym jachcie, to było 4 tony. I okazało się, że gdy jacht leżał do góry dnem, to na kilu nie było żadnego ciężaru. Po prostu on się oderwał, zatonął, a jacht stał się wywrotny. I właśnie ten przykład nam mówi o wartości tego, czego nie widać. Większy ciężar musi być pod wodą niż nad nią. A więc ta część naszego życia, która jest poniżej poziomu wody, musi mieć wartość, musi mieć jakość. Tak wielką wartość i jakość, żeby podczas różnych sztormów nasze życie się nie przewróciło, abyśmy nie zrezygnowali. Co jest odpowiednikiem tego właśnie ciężaru, tego balastu? A więc ta część naszego życia duchowego, chrześcijańskiego, której nikt nie widzi. Nasze ukryte, wewnętrzne życie z Bogiem. I gdy czytamy to kazanie na górze, rozdział 5 i pierwsze wiersze, pierwszych 16 wersetów, tam są błogosławieństwa, sól, światłość, sól ziemi, światłość świata, to właśnie Pan Jezus mówi o cechach chrześcijanina, o tym, kim on ma być wobec ludzi, wobec tego świata. I pamiętamy te słowa też i o tym, żeśmy mówili w swoim czasie. W perykopie następnej od wiersza 17 i potem nie tylko perykopa, a tych perykop będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W tych 6 perykopach, fragmentach od wiersza 17 aż do końca 5 rozdziału jest mowa o tym, jak tę chrześcijańską wiarę realizować w codziennym życiu. A więc jakość naszego charakteru, jakim mam być w tym świecie wobec ludzi, i potem jak ją realizować w codziennym życiu. I o tym mówiliśmy już, a dzisiaj właśnie dochodzimy do tego miejsca z rozdziału 6 i wiersza 1, który mówi o tej intymnej naszej pobożności. I o czym tu jest mowa? Abyśmy nie wynosili przed ludźmi, aby nas nie widziano, aby nie robić czegoś na pokaz, aby nie trąbić przed sobą, aby nie oczekiwać poklasku u ludzi. A więc coś, co sprawia, że mamy taką niewzruszoną relację pionową z naszym Bogiem. Żyjemy wśród ludzi i mamy relacje poziome wobec nich, jako sól ziemi, światłość świata, ale to, żebyśmy byli stabilni, niewywrotni, to nasza pionowa łączność z Bogiem musi być bardzo mocna, musi być o wiele bardziej. Pomyślmy sobie, ile waży sam jacht, a te 4 tony pod jego dnem, na jego kilu. A więc tak musi być stabilne nasze życie intymne wobec Boga, nasz stosunek do Boga. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, wszystkich myśli, z wszystkich sił. Pomyślmy sobie o tych 4 wektorach. Serce, dusza, siły, myśli. To właśnie jest stosunek do Boga. A bliźniego jak siebie samego. Bardzo krótko, gdy chodzi o bliźniego. A więc ta jakość życia z Bogiem, w stosunku do Boga, musi być naprawdę wielkiej wartości, wielkiej wagi. I stąd ważne są więzi poziome, ale ta pionowa jest bardzo ważna. I razem one połączone sprawiają, jak krzyż połączony pionowy i poziomy, sprawiają, że możemy być ludźmi twórczymi, którzy pomagają innym ludziom do zbawienia, osiągnięcia zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I spójrzmy teraz, co Pan Jezus właśnie mówi o tej zapłacie. Gdy człowiek nie ma tej więzi pionowej tak mocno ugruntowanej, to szuka u ludzi uznania. Czepia się brzegów, czepia się poklasku. Patrzy tylko, czy widzą, czy doceniają, a jeśli nie, to jest taki bardzo nieszczęśliwy. A tymczasem Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie w wierszu 2, w wierszu 5, wierszu 16 mówi o nagrodzie. Ten, który widzi to, co ukryte, ojciec twój, który widzi to, co ukryte, wynagrodzi tobie. A więc mamy wiersz 4, wiersz 6, wiersz 16. On nas wynagrodzi. A więc wystrzegajcie się pobożności na pokaz, która szuka ludzkiego uznania, bo inaczej nie otrzymacie nagrody od waszego Ojca w niebie. Albo też pamiętamy z 5 rozdziału 16 wiersz: tak niech jaśnieje wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddawali chwałę waszemu Ojcu w niebie. A więc nasze dobre uczynki, ale chwała oddawana jest Ojcu w niebie. No i teraz w wierszu 2 właśnie jest taka ciekawa rzecz. Obłudnicy trąbią, obłudnicy w synagogach, na ulicach oczekują, by ich chwalono i odbierają swoją zapłatę. Wiecie, tu nie ma powiedziane, że naszym obowiązkiem jest dawać jałmużnę. Naszym obowiązkiem jest szczodrość, być człowiekiem szczodrym. Naszym obowiązkiem jest być człowiekiem ofiarnym. Nie. To jest powiedziane, gdy więc dajesz. Kiedy dajesz. Bo to była rzecz normalna u każdego Żyda. To był jeden z 3 filarów pobożności: dawanie jałmużny, modlitwa. Gdy się modlisz, gdy dajesz, to jest taka czynność stała jak oddychanie. A więc Jezus nie zachęca nas do ofiarności, tylko mówi, czego nie robić, gdy się jest ofiarnym, a też jak dawać, jak być ofiarnym. I na tym się chcemy dzisiaj skupić. Więc jak nie należy dawać? Tutaj użyty wyraz obłudnik, po grecku hipokryta. On początkowo określał ten wyraz aktora teatralnego i z czasem zaczęło to oznaczać tego, który udaje kogoś, kim nie jest. A więc Jezus kpi z ofiarności faryzeuszy, którzy przodem ślą trębaczy, by dźwięki fanfar, tłumy przyciągnęły, by jak najwięcej ludzi zobaczyło ich szczodrość. A wszystko to po to, by zdobyć ich uznanie. A więc jest to tani poklask, jest powiedziane, i już otrzymują swoją nagrodę. Ale nie otrzymają nagrody od Boga, bo już odebrali ją na ziemi, bo o nią zadbali. Ale 3, 4 wiersz jeszcze nam coś tutaj dalej, głębiej mówi. Niechaj nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa ręka. A więc tak to należy ukryć, tę ofiarność, tę szczodrość, by nie tylko przed ludźmi ją ukryć, ale nawet przed samym sobą. Jak się na tym zastanawiałem, to dopiero niech moja lewa ręka nie wie, co czyni moja prawa ręka. No, czy jest to możliwe? Oczywiście, to jest pewien obrazowy język, aby zaznaczyć, podkreślić potrzebę całkowitej dyskrecji, abyśmy byli wyczuleni na punkcie dawania, abyśmy unikali samozadowolenia, pychy, abyśmy nie budowali w swoim mniemaniu poczucia własnej sprawiedliwości, abyśmy nie celebrowali faktu dawania w własnych myślach, aby miejsce altruizmu nie zajął wypaczony egoizm. I to bym chciał skorzystać właśnie z 2 listu do Koryntian. I będziemy go później sobie omawiać, jak należy dawać. I tam właśnie w tym 2 Koryntian, 9 rozdziale, 7 wierszu jest powiedziane, że ochotnego dawcy, radosnego dawcy Bóg miłuje. A więc serce nasze, przepełnione wdzięcznością dla Boga za wszystko, co nam dał, może sprawiać, że w sposób radosny będziemy chcieli Bogu to dać. I gdy mamy takie nastawienie radości zdawania, to 4 wiersz Mateusza 6 rozdział mówi: twój ojciec, nasz ojciec, ktoś bardzo bliski, który nas zna, widzi także to, co ukryte, i tobie wynagrodzi. A więc jakiś wielki kontrast jest między wspaniałą nagrodą niebiańskiego ojca, a tą mizerną nagrodą ludzkiego uznania. Oczywiście, że jest niesmaczną rzeczą myśleć o nagrodzie. Dawać, żyć po chrześcijańsku z myślą o nagrodzie. To jest rzecz niesmaczna, niewłaściwa, ale też się nie krygujmy i też o tym nie chciejmy nie mówić. Musimy o tym mówić, bo o tym mówi Biblia. Ale musimy mieć właściwe podejście do tej sprawy, bo są różne rodzaje nagród. Przecież jest nagroda, która nie ma żadnego związku z tym, co robimy, by na nią zasłużyć. Jest zupełnie obca pragnieniom, jakie powinny nam towarzyszyć podczas działania. Na przykład, pieniądze nie są nagrodą za miłość tego, kto się żeni. Bo to nie jest kupiec, który się żeni z bogatą kobietą, aby zdobyć jej pieniądze. Żenimy się z miłości, wchodzimy za mąż z miłości i nagrodą jest miłość, małżeństwo. Dla człowieka prawdziwie kochającego nagrodą jest małżeństwo, spełnienie tego, czego oczekiwał, jedność przeżywania z sobą dnia po dniu. Podobnie generał, który walczy, aby zdobyć tytuły, awanse, ordery, żeby pokonać wroga i ojczyznę wyzwolić, czy ocalić ojczyznę. I najlepszą nagrodą jest wiktoria, jest zwycięstwo, a nie późniejsze tytuły, ordery i te ludzkie uznania. Dlatego też apostoł Paweł w tym drugim liście do Koryntian, rozdział 9, nam powiada od 6 wiersza, on nam bardzo wyraźnie powiada. To skąpo sieje, skąpo też będzie zbierał. Kto hojnie sieje, hojnie też będzie zbierał. To jest po prostu zasada żniw. Gdy siejemy, to inwestujemy w przyszłość. Jeśli zasiejemy więcej, to będzie pomnażane. Wiadomo, że Bóg to będzie pomnażał, że ziemia będzie pomnażać, że na wiosnę, w lecie będziemy widzieć więcej owocu, więcej plonu z tego, cośmy wsiali. Ale jeśli żeśmy dali mało, to też i pomnożenie będzie mniejsze. I stąd, jeśli kurczowo coś trzymamy, to tracimy. Jeśli nasze worki z ziarnem leżą na strychu i chcemy je sprzedać, zamiast wsiać do ziemi, to tracimy. Bo gdy później przyjdzie wiosna, przyjdzie lato, mniej zbierzemy. A wiemy, że to, co ten worek jeden przyniósłby kilkanaście worków więcej. A więc to, co dajemy, to nam daje o wiele większy owoc, plon, niż to, co zachowaliśmy sobie. Po drugie, dawcę radosnego, 7 wiersz, Bóg miłuje. A więc nie z żalu, nie pod przymusem, bo to nie jest jakiś obowiązek wymuszony, smutny, ale to musi być źródło radości. Pamiętamy człowieka, którego nazywamy oszustem, Jakuba. Ten z Bogiem się targował i mówi, a jeśli mnie pobłogosławisz, obdarzysz, to dam ci dziesięcinę. A więc on już zakładał, że będzie dawał dziesięcinę. Zacheusz, jak wiemy, gdy się nawrócił, to powiedział, że odda połowę. A z kolei wdowa bezimienna, czytamy, że wszystko oddała, co miała, cały swój majątek, całą swoją żywność. Pobożny Żyd w tamtych czasach dawał co najmniej 1/6 swych dochodów. A więc Jezus tutaj nie mówi, ile mamy dawać. Czy 10, 50%, czy całość, czy 1/6. To nie chodzi o ilość. Tu chodzi o ile mam dla siebie zatrzymać. Nie ile mam oddać, ale ile potrzebuję, ile mam zatrzymać dla siebie. To jest właśnie pytanie kluczowe. I pewien przemysłowiec z Teksasu zapisał sobie takie zdania. Rzecz nie w tym, ile pieniędzy daje Bogu, lecz raczej ile Bożych pieniędzy zatrzymuje dla siebie. I okazuje się, że ten człowiek 90% aktywów swojej firmy przeznaczył na rzecz założonej przez siebie chrześcijańskiej fundacji, a oprócz tego wraz z żoną oddawali w gotówce 90% dochodów z udziałów, jakie im pozostały. I nigdy niczego im nie brakowało. Ale ten człowiek z żoną postąpili, zgodnie z tym, co mówi apostoł Paweł, każdy niech tak postąpi, jak w sercu zdecydował. Ten człowiek z radością, czy właściwie to małżeństwo z radością, postanowili Bogu oddać 90%, a z tych 10 oddali znów 90 i z tego, co im zostało, i tak mieli dostatnie życie. Dlaczego? Dlatego, że to jest sprawa trzecia i wiersz 8, 2 Koryntian 9:8. Dlatego, że ofiarność uwalnia nas od finansowych zmartwień. Cóż jest tam napisane? Bóg natomiast ma moc dać wam obficie wszelką łaskę, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem obfitowali we wszelkie dobre dzieła. ma moc, wszelka łaska, wszystkiego pod dostatkiem, wszelkie dobre dzieła. Zobaczcie, jakie wspaniałe słowa są w tym krótkim zdaniu powiedziane. A więc, gdy dajemy, to nie na Boga zrzucamy odpowiedzialność za nasze finanse, a raczej zrzucamy ciężar odpowiedzialności i związanych z nią zmartwień. Bo Bóg nie jest niczyim dłużnikiem. On nie musi nam się odpłacać. Po prostu On nam daje szczodrze, począwszy od życia, od zdrowia. On nam daje szczodrze po to, abyśmy my, żyjąc dostatnio, mając wszystkiego pod dostatkiem, dawali z radością. I wszelkie zmartwienie, smutek, troska z tego powodu na Niego składamy, a On ma moc pomnożyć to, co mamy, tak, abyśmy i my mieli, i wokół nas, których obdarzamy, również dzięki temu mieli. Ale tu jest sprawa następna, wiersz 10 tego, 2 Koryntian 9 i wiersz 10. Ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Nie chcę teraz mówić o pomnożeniu, o dawaniu, ale chcę mówić o przysporzeniu owoców waszej sprawiedliwości. Nasz charakter, nasza prawość, dawanie uwalnia charakter z ciasnych okowów materializmu. Materializmu, który dzisiaj rujnuje życie tak wielu ludzi. Kiedyś John Wesley powiedział, kiedy mam pieniądze, jak najszybciej się ich pozbywam, aby nie utorowały sobie drogi do mego serca. A więc ofiarność kształtuje nasz charakter. Abyśmy mogli mieć radość z dawania, też i nasz charakter musi przejść pewną metamorfozę. I stąd mamy piątą sprawę, następną sprawę, wiersz 9 i niżej aż do 13. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A więc znów ta nasza sprawiedliwość się powtarza. A wy tak ubogaceni we wszystko, i charakter, i wewnętrznie, i zewnętrznie, będziecie mogli okazywać, znów nasz charakter się okazuje, wszelką szczodrobliwością, szczodrością, która za waszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Zwróćmy uwagę, bo ta wasza służba nie tylko braki świętych wypełnia, ale też daje obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Bo doznawszy dobrodziejstwa tej służby, będą chwalić Boga za to, że się podporządkowaliście wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą waszą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A więc radość i satysfakcja z tego, że zaspokajamy potrzeby świętych, że mamy udział, a więc czerpiemy radość z tego, że ludzie na ten dar odpowiadają wdzięcznością Bogu. Bogu dziękują. Jesteśmy jak kielichy, które są u źródła napełniane. I woda się wlewa z tego źródła do kielicha. Ludzie biorą kielich do ręki i piją. Chwalą nie kielich, ale źródło. Kielich na bok odstawiają. Kielich znów się napełnia. Ktoś inny bierze, znów pije, znów odstawi. I cały czas chwalą wodę, chwalą źródło. O kielichu nie pamiętają. Kielich jest podrzędny, a jeśli jest szklany, nawet się łatwo stłucze. Ale dla kielicha jest radością, że spragnieni znaleźli wodę i że On pomógł im tę wodę dostarczyć do ich ust. I stąd po szóste, 12 wiersz mówi o radości. Sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, ale też wydaje plon, obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. I dalej jest mowa, że mamy wspólnotę, szczera wspólnota z nimi i ze wszystkimi. Więc radość, satysfakcja z tego, że zaspokajamy niedostatki świętych, stajemy się cząstką wspólnoty Kościoła, mamy udział w zaspokajaniu ich, czy jego potrzeb, ich potrzeb, doznajemy pokoju płynącego z posłuszeństwa Bogu. I to sprawia, że mamy ogromną radość z tego, że dzieło Boże jest wykonywane i że my to wykonujemy, nawet o tym nie myśląc, spontanicznie, odruchowo, to po prostu w nas wpływa, wypływa, przepływa. No i nagroda. 15 werset nam powiada: Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. I cóż tu będzie nagrodą? Świadomość. Świadomość, że czynimy to, co czynił Jezus. Żyjemy tak, jak żył Jezus. Stał się niewysłowionym darem i nasze życie się staje darem też niewysłowionym. Darem, który nie ludzie będą doceniać, chwalić, nie, ale Ojciec cały czas waży, widzi i On to docenia. Mamy świadomość, że uczestniczymy w tym najwyższym akcie dawania, jak Jezus dał samego siebie i my dajemy samych siebie i to, co posiadamy. Do Niego wszystko należy, cały wszechświat z galaktykami. Wszystko On stworzył, był bogaty, stał się dla nas biedny, aby nas ubogacić. I właśnie z Nim jesteśmy wtedy współdziedzicami, współbiorcami, współdawcami, współdziedzicami. Wszystko odziedziczymy, to co On posiada, a na razie po prostu idziemy sobie przez życie i chcemy być szczodrzy. Szczodrze dawać to, co Bóg nam daje. Kochani, przerywam teraz, kończę to rozważanie. Sądzę, że sobie każdy z nas to przemyśli. A też, gdy się spotkamy jeszcze raz, będziemy mówić o poście, o tym, jak pościć.